Rozdział trzeci. Edukacja a zrównoważony rozwój. Autor Bartłomiej Łódzki. Edukacja stała się jednym z kluczowych zadań wśród 17 celów zrównoważonego rozwoju. Zdaniem przedstawicieli Organizacji Narodów Zjednoczonych, ONZ, wysokiej jakości edukacja stanowi podstawę do poprawy życia ludzi i zrównoważonego rozwoju. Powszechny dostęp do edukacji ma też istotny wpływ na jakość życia i przekłada się na znalezienie innowacyjnych rozwiązań największych problemów współczesnego świata. Poziom edukacji wzrasta i postępy widać w każdej kolejnej dekadzie. Mimo to nadal ponad 250 milionów dzieci nie uczęszcza do szkoły, a ponad 20% nie ma styczności z placówkami na poziomie podstawowym. Ponadto nawet te uczące się i tak nie potrafią czytać i liczyć. Sytuacja taka powoduje, że przed społecznością międzynarodową postawiono szereg zadań. W ramach Agendy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 zakłada się m.in. zapewnienie wszystkim dzieciom ukończenia nieodpłatnej, sprawiedliwej, dobrej jakości edukacji na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym. Równy, przystępny cenowo dostęp do wysokiej jakości wykształcenia technicznego, zawodowego i wyższego, w tym do wyższych uczelni. Dotyczy to także osób dorosłych. Wśród zadań wyróżniono próbę wyeliminowania nierówności płci w edukacji oraz zapewnienie równego dostępu do edukacji na wszystkich poziomach i do szkoleń zawodowych dla najsłabszych grup, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, ludności rdzennej oraz dla dzieci w trudnej sytuacji. Aby plany zostały zrealizowane, niezbędne okazują się stałe szkolenia nauczycieli, rozbudowywanie placówek edukacyjnych i tworzenie programów stypendialnych. Działania te mają zapewnić do roku 2030 możliwość przyswojenia wiedzy i nabycia umiejętności potrzebnych do promowania zrównoważonego rozwoju, w tym, m.in., przez edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego stylu życia, praw człowieka, równości płci, promowania kultury pokoju i niestosowania przemocy, globalnego obywatelstwa oraz docenienia różnorodności kulturowej i wkładu kultury w zrównoważony rozwój. Istota edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Konsensus co do zmian zachodzących w środowisku lub lepsze ich zrozumienie możliwe stają się w przypadku odpowiedniego poziomu wykształcenia. Dyskusje nad utworzeniem programów nauczania edukacji środowiskowej prowadzone były od początku lat 70. XX wieku. Okazały się jednym z największych wyzwań wspólnoty międzynarodowej. Jak zauważa Stephen Sterling, edukacja dla zrównoważonego rozwoju jest procesem, który umożliwia ludziom zrozumienie współzależności całego życia na planecie oraz reperkusji, jakie ich działania i decyzje mogą mieć na zasoby, środowisko i społeczność globalną, zarówno współcześnie, jak i w przyszłości. Proces ten zwiększa świadomość ludzi na temat czynników ekonomicznych, politycznych, społecznych, kulturowych, które wspierają lub utrudniają zrównoważony rozwój. Rozwija też świadomość, kompetencje, postawy i wartości ludzi, umożliwiając im skuteczne zaangażowanie w zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Edukacja gwarantuje sprawiedliwszą i bardziej zrównoważoną przyszłość. Umożliwia też ludziom integrację. Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju pozwala każdemu człowiekowi zdobyć wiedzę, umiejętności, postawy i wartości niezbędne do kształtowania zrównoważonej przyszłości. Oznacza też włączenie kluczowych zagadnień zrównoważonego rozwoju do nauczania i uczenia się, np. o zmianach klimatycznych, sposobach zmniejszenia ryzyka katastrof, bioróżnorodności, możliwościach zmniejszenia ubóstwa i wdrożenia zrównoważonej konsumpcji. Wymaga również partycypacyjnych metod nauczania i uczenia się, które motywują i umożliwiają uczącym się zmianę zachowania oraz podejmowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Edukacja konsekwentnie promuje kompetencje takie jak krytyczne myślenie, wyobrażanie sobie przyszłych scenariuszy i podejmowanie decyzji we współpracy. Eksperci UNESCO definiują edukację dla zrównoważonego rozwoju jako jednakowo dostępną na wszystkich szczeblach i we wszelkich społecznych kontekstach – rodzinnym, szkolnym, zawodowym, w lokalnej społeczności. Zwracają też uwagę, że buduje ona odpowiedzialność obywatelską i promuje demokrację poprzez uświadomienie jednostce jej praw i obowiązków. Jest to edukacja oparta na zasadzie nauki przez całe życie i wspierająca równomierny rozwój jednostki. Tym samym edukacja dla zrównoważonego rozwoju daleko wykracza poza edukację ekologiczną. Jej zakres obejmuje również problematykę praw człowieka. Daje możliwości uczenia się, rozwiązywania konfliktów, rozumienia gospodarki, kultury i sztuki. Dekada edukacji dla zrównoważonego rozwoju na lata 2005-2014. Ustanowienie Dekady Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju w grudniu 2002 roku było jedną z najważniejszych inicjatyw międzynarodowych proponujących holistyczną zmianę w systemie edukacji. UNESCO jako główna agenda ONZ specjalizująca się w edukacji została zobowiązana do tworzenia i wdrażania odpowiednich standardów edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Głównym celem dekady stało się wspieranie dążeń promujących zrównoważony rozwój społeczny, gospodarczy i ekologiczny. Realizacja założeń powierzona została poszczególnym komitetom narodowym do spraw UNESCO. W skali globalnej działania podejmowane są na trzech płaszczyznach. Po pierwsze, uwaga koncentruje się na promocji, koordynacji i prowadzeniu działania w ramach dekady. Drugi obszar stanowią konsultacje z innymi agendami ONZ, organizacjami międzynarodowymi, rządami państw, organizacjami pozarządowymi w celu stworzenia planów działania. Trzecią płaszczyznę tworzą własne projekty związane z dekadą, które realizowane są w ramach czterech głównych programów – edukacja, nauka, komunikacja i informacja oraz kultura. W perspektywie europejskiej realizacja celów dekady przebiegała w kierunku opracowania przez Europejską Komisję Gospodarczą ONZ strategii edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Przyjęto ją w marcu 2005 roku w Wilnie. Celem strategii było włączenie kluczowych tematów zrównoważonego rozwoju do formalnych systemów kształcenia oraz edukacji nieformalnej i pozaformalnej. W Polsce prowadzono działania w ramach Polskiego Komitetu Narodowego do spraw UNESCO, który spełnia funkcję promotora i koordynatora działań. Dla celów koordynacji i promocji dekady powstała grupa robocza. Realizowany jest też Narodowy Program Edukacji Ekologicznej. Polska. Narodowy Program Edukacji Ekologicznej. Narodowy Program Edukacji Ekologicznej rozwija i konkretyzuje zapisy Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej. Jest to pierwszy dokument z zakresu tej problematyki, określający podstawowe zadania edukacyjne, podmioty odpowiedzialne za ich realizację oraz źródła finansowania. Celem programu uczyniono wdrożenie zaleceń Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej z uwzględnieniem zmian zachodzących w procesie reformowania państwa oraz integracji z Unią Europejską, a także stworzenie mechanizmów pozwalających sprostać wyzwaniom związanym z wdrażaniem idei i zasad rozwoju zrównoważonego, pozwalających kształtować świadomość ekologiczną w warunkach demokratyzacji życia społecznego i wzrastającej roli komunikacji społecznej. Istotnymi zamiarami okazały się również zwiększenie efektywności edukacji ekologicznej przez promowanie najskuteczniejszych jej form i najważniejszych treści, wskazanie sposobów optymalnej alokacji środków finansowych, uporządkowanie przepływu informacji i usprawnienie procesu decyzyjnego związanego z edukacją ekologiczną. Dokument zawiera też zalecaną konstrukcję programów edukacji ekologicznej i wskazówki dla prowadzących edukację różnych grup wiekowych, zawodowych i społecznych. Na poziomie przedszkoli i klas 1-3 szkoły podstawowej zaleca się kłaść nacisk na budzenie szacunku dla życia, jego różnorodnych form oraz zasobów środowiska, prowadzenie zajęć w terenie, korzystanie ze ścieżek przyrodniczych i współpracę z ośrodkami edukacji ekologicznej. W przypadku starszych klas edukacji podstawowej powinno się wykorzystywać przykłady rzeczywiste z najbliższego otoczenia. W trakcie zajęć zalecane są udział osób spoza szkoły, zbieranie możliwie dużej liczby faktów i opinii, weryfikacja obiegowych opinii przez ekspertów oraz demokratyczne wyprowadzanie wniosków w trakcie głosowań i negocjacji, śledzenie dalszych losów związanych z omawianym problemem, bardzo drobiazgowe przygotowanie pomysłu, łącznie ze zbadaniem stosunku mieszkańców, w tym rodziców, do rozwiązania wybranego problemu lub wytłumaczenia zjawiska. W szkołach ponadpodstawowych zajęcia powinny odbywać się w kameralnej formie. Lekcje lub warsztaty z uwzględnieniem inscenizacji plenerowych. Na poziomie akademickim atrakcyjne, czasem kontrowersyjne tematy powinny być prezentowane przez znanych wykładowców, zarówno specjalistów z zakresu ochrony środowiska oraz ekologii, jak i z innych dziedzin poruszających problemy ochrony środowiska i komentujących je ze swojego punktu widzenia. Przy zachowaniu najwyższego poziomu merytorycznego należy starać się, aby wykładowcy unikali hermetycznego słownictwa i wąsko specjalistycznych form przekazu. Narodowy Program Edukacji Ekologicznej daje ponadto wytyczne dla edukatorów prowadzących zajęcia w terenie czy duchownych i katechetów. Prowadzone nauczanie powinno sięgać do wzorców moralnej odpowiedzialności za słowa i czyny oraz do aksjomatów dobroci i miłości. Podano też wskazówki dla rodziców. Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej w rodzinie poprzez pozytywne wzorce zachowań zgodne z zasadami rozwoju zrównoważonego w życiu codziennym, np. segregacji odpadów, oszczędzanie wody i energii, szacunek dla przyrody. Opiekunowie dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych także znajdą zalecenia. W dokumencie znajdują się wytyczne dla służb, policji, straży miejskiej, straży pożarnej czy służb leśnych, kadry szkolącej żołnierzy służby zasadniczej, pracodawców, a nawet redaktorów audycji radiowych, telewizyjnych i prasowych. W myśl dokumentu edukacja ekologiczna powinna być w pełni włączona w program działalności wymienionych służb. W przypadku mediów programy winny zawierać prezentację i ewentualnie poważną dyskusję rzeczową, bez tendencji do ośmieszania stron. Stawiane pytania mogą być często trudne, ale powinno unikać się jednoznacznych odpowiedzi. Istotna okazuje się też rola komentarzy, które powinny być bardzo wyważone. Zasady rozwoju zrównoważonego powinny być znane także wszystkim urzędnikom rządowym i samorządowym. Edukacja ekologiczna, poparta dostępem do rzetelnych źródeł wiedzy o stanie środowiska, znalazła swoje miejsce w strategii Polityka ekologiczna państwa 2030. Zapisano w niej, że edukacja ekologiczna jest ważnym elementem kształcenia od najmłodszych lat, zmierzającego do rozwijania społeczeństwa akceptującego interdyscyplinarne zasady trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju, posiadającego umiejętności do oceny stanu bezpieczeństwa ekologicznego oraz do podejmowania działań na rzecz jego poprawy, jak również potrzeby świadomego dbania o wspólne dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze. Korzyści płynące z wdrażania programów edukacji ekologicznej. Susan Todd, realizująca na przestrzeni kilkudziesięciu lat programy edukacji ekologicznej dla odbiorców w różnych przedziałach wiekowych, wyróżniła konkretne korzyści płynące z takiej formy edukacji. Zdaniem ekspertki, praktyczne i interaktywne uczenie się pobudza wyobraźnię i kreatywność. Studenci są bardziej entuzjastyczni i zaangażowani w naukę, co podnosi ich osiągnięcia w podstawowych obszarach akademickich. Edukacja środowiskowa pozwala wyjść poza mury uczelni, nawiązywać kontakty i stosować naukę w realnym świecie, co przekłada się na dostrzeganie przez odbiorców wzajemnych powiązań pomiędzy kwestiami społecznymi, ekologicznymi, ekonomicznymi, kulturowymi i politycznymi. Dodatkowo, studenci zachęcani są do badania otaczającej rzeczywistości i podejmowania własnych decyzji. Rozwija to i wzmacnia umiejętności krytycznego i kreatywnego myślenia. Edukacja środowiskowa sprzyja tolerancji, bo badane problemy wymuszają postrzeganie zagadnień z różnych punktów widzenia i różnych kultur. Zmniejsza się też biofobia, a równocześnie odbiorcy zachęcani są do zdrowego stylu życia poprzez częstsze aktywności na zewnątrz. Wzmocnione zostają lokalne społeczności. Studenci realizujący projekty sięgają bowiem po pomoc lokalnych liderów, ekspertów czy wolontariuszy. Rośnie też poziom odpowiedzialności związany z działaniami na rzecz poprawy stanu środowiska. Aktywne uczenie się sprzyja rozwojowi postaw obywatelskich i rozwoju przywództwa. Zajęcia pozwalają też nauczycielom akademickim na integrację praktyk nauczania z obszaru nauk ścisłych i społecznych. Interdyscyplinarność z kolei może wesprzeć nowe standardy akademickie. Materiały uzupełniające rozdział. Pełne materiały wraz z grafikami, reportażami i odesłaniem do źródeł znajdują się na stronie zr.humandoc.pl. Dostęp jest bezpłatny. Zrównoważony rozwój w badaniach naukowych. Autorzy, ośrodki badawcze i źródła finansowania. Autorami ponad połowy badań dotyczących zrównoważonego rozwoju, dostępnych w bazie Web of Science, 59,9%, są przedstawiciele zaledwie 5 państw. Są to odpowiednio Chiny, 22,1%, USA, 13,1%, Wielka Brytania, 7,3%, Indie, 5,3% i Australia, 5,1%. W pierwszej dwudziestce odnaleźć można także artykuły z Niemiec, Włoch, Kanady, Hiszpanii, Holandii, Japonii, Francji, Brazylii, Szwecji, Rosji, Malezji, Polski, Rumunii, Indonezji i Afryki Południowej. W dyskursie naukowym dominują prace badaczy z Chińskiej Akademii Nauk, blisko 10700 tekstów. Kolejno notuje się analizy prowadzone w Centre National de la Recherche Scientifique, CNRS, francuskiej państwowej instytucji naukowej, będącej największą i najbardziej prestiżową organizacją tego typu we Francji. Pozostałe afiliowane są przez badaczy z Uniwersytetu Kalifornijskiego, USA, Uniwersytetu w Wageningen, Holandia, Uniwersytetu w Londynie, Uniwersytetu w Utrechcie, Holandia, Consultative Group for International Agricultural Research, CGIAR, konsorcjum zrzeszającego międzynarodowe organizacje zajmujące się badaniami nad bezpieczeństwem żywności, a także Indyjskiego Instytutu Systemów Technologii, IITS i Rosyjskiej Akademii Nauk. W blisko połowie artykułów podawano źródła finansowania. Na tej podstawie wyliczano, że niemal 28 tysięcy z nich powstało dzięki wsparciu Chińskiej Narodowej Fundacji Nauk Przyrodniczych, NFSC, która prowadzi działalność od wczesnych lat 80. XX wieku. Znaczącymi donatorami okazały się także Komisja Europejska, 12,5 tysiąca prac, i brytyjski Instytut UKRI. Powołany on został do życia w kwietniu 2018 roku jako pozaresortowy organ publiczny sponsorowany przez Departament Biznesu, Energii i Strategii Przemysłowej, BEIS. Fundusze UKRI wsparły już blisko 6200 badań z obszaru zrównoważonego rozwoju dostępnych w Web of Science. Istotne wsparcie oferował także chiński fundusz National Key Research and Development Programs 4700. Zestawienie 5 instytucji zamyka amerykańska Narodowa Fundacja Nauki, NSF, która dotowała 3900 projektów. Jest ona niezależną agencją federalną, utworzoną przez Kongres w 1950 roku, celem wspierania badań podstawowych i ludzi, a tym samym utrzymania pozycji światowego lidera dzięki wiedzy. Zaprezentowane dane wskazują na dominację w przestrzeni naukowej kilku ośrodków badawczych, co może mieć wpływ na prezentowaną tematykę i jej perspektywę.